będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy porady pedagoga i psychologa. Witam się z Państwem, Małgorzata. Dzisiaj gościem moim są pani Monika i Marcin Gajdowie. Drodzy radiosłuchacze, w dniu dzisiejszym kontynuujemy w dalszym ciągu zagadnienia związane z rozwojem osobistym, człowieka dojrzałego. Bardzo nam na tym zależy, aby dobrze uformować człowieka dojrzałego i aby taki człowiek miał właśnie już takie umiejętności, predyspozycje do tego, by kierować rozwojem swoich dzieci. Dlatego też w sposób taki bardzo krótki ja chciałabym tylko przypomnieć Państwu, że do tej pory wiele mówiliśmy o miłości, o oddzieleniu pojęcia miłości od uczucia. Mówiliśmy, że miłość jest aktem skierowanym ku dobru drugiego człowieka, że człowiek nie powinien tłumić swoich uczuć. W zasadzie chyba skłoniliśmy się do takiego sformułowania, że człowiek, który nie potrafi się gniewać, nie potrafi też kochać, że uczucia z grupy negatywnych są uczuciami pojawiającymi się w momentach kluczowych dla rozwoju. I mówiliśmy również o tym, czym jest życie na wyborze, oddzieleniu siebie od uczuć, że możemy nazwać, określić życiem właśnie na wyborze w przeciwieństwie do życia na uczuciu. I w dniu dzisiejszym chciałabym zapytać o nowe zagadnienia, które również pojawiły się w Państwa książce. Mianowicie w swojej książce mówicie i w wykładach także używacie Państwo określenia ja fałszywe. Ja fałszywe. No, w pierwszym momencie dla radiosłuchaczy, którzy nie znają pozycji Państwa książki, na pewno niewiele to mówi. Co to dokładnie oznacza?
No tak, rzeczywiście w naszej książce Rozwój jak współpracować z łaską pojęcie ja fałszywe jest jednym z takich kluczowych, ale to w zasadzie nie jest sformułowanie wynalezione przez nas. To wielu psychologów czy ludzi zajmujących się również i duchowością zauważa pewną taką fałszywą rzeczywistość, która w nas może istnieć, czy właściwie w każdym, ja bym zaryzykował stwierdzenie, że właściwie w każdym człowieku istnieje do pewnego momentu przynajmniej. My przez ja fałszywe akurat w książce i myślę, że to też dobrze w naszej rozmowie dzisiaj byłoby to podkreślić, uważamy za ja fałszywe taki zespół emocjonalnych, intelektualnych, czasami odruchów obronnych, które są rodem z dzieciństwa i związane z tym, że nie byliśmy jakoś kochani właściwie, z tym, że musieliśmy jako dziecko starać się, by przetrwać. Wytworzyliśmy pewne mechanizmy obronne, które na początku służyły no właśnie ochronie tego naszego kruchego bardzo ego, a później niestety w życiu dorosłym one nadal funkcjonują już jako mechanizmy takie automatyzmy wręcz i emocjonalne i intelektualne w głowie, które no, sprawiają już później trochę kłopotu. To jeszcze Monikę przekażę.
To są takie często właśnie pewne schematy myślowe związane z tym, że nie wiem, nie nadajemy się, coś nam nie wychodzi, taka własna wewnętrzna krytyka, która służy temu, żeby nie doświadczać od innych odrzucenia, nieakceptacji i staramy się, można powiedzieć, zasłużyć, dopasować do innych, co w dużej mierze blokuje nam możliwość naszego własnego rozwoju bycia sobą.
Czyli tak mi się troszeczkę wydaje, że można by chyba skomentować to tak, że ja fałszywe oznacza też założenie pewnego rodzaju maski.
Tak, w takim popularnym ujęciu tak. Przy czym to nie jest proces świadomy. Często osoby, które zgłaszają się do nas po pomoc, w ogóle nie uświadamiają sobie tego, że funkcjonują w tym ja fałszywym. Mhm. Czasami to przez pojęcie założenie maski zakłada, uznajemy coś, co jakąś postawę przyjmujemy na jakiś czas, żeby się schować. Natomiast mhm. ja fałszywe jest pewnym trwałym, nabytym, trwałym odruchem emocji czy intelektu, który często dla właściciela nawet nie jest poznany, dlatego też Ewangelia jakby mocno akcentuje kwestię wglądu, tak to po psychologicznemu mówiąc, a po duchowemu powiedzielibyśmy prawdę i pokory. Jezus mm-hmm. powiedział, poznacie prawdę, a prawda was mm-hmm. wyzwoli. Między innymi jest to prawda o tych mechanizmach obronnych i mm-hmm. często doświadczamy tego, że w pracy z ludźmi, że ktoś nagle przeżywa taki szok związany z tym, że nagle uświadamia sobie, że wiele, a czasami nawet wszystko, co do tej pory robił, czy mówił, jak się zachowywał, było gdzieś podszyte lękiem, obawą przed odrzuceniem i w sumie było czymś fałszywym.
Panie Marcinie, jakie konsekwencje dla życia osoby dorosłej niesie to ja fałszywe?
No, konsekwencje są, byśmy powiedzieli, dość ciężkie. Podkreślmy jeszcze to, że to kiedyś było użyteczne. Dziecko naprawdę chroniło się w ten sposób. Co musi czuć, nie wiem, chłopiec prowadzący pijanego ojca przez środek wsi? Musi jakoś nie widzieć, nie słyszeć, nie czuć, żeby się uratować. Co muszą czuć dzieci rodziców kłócących się, rozwodzących się? Dzieci kochane warunkowo przez narcystycznych rodziców tylko dla swoich potrzeb i tak dalej, i tak dalej. Więc te dzieci, my wszyscy tak naprawdę, żyjący po grzechu pierworodnym, nawet myśmy napisali książkę Rodzice w akcji, ale też na pewno dzieci swoje jakoś poraniliśmy i tu nie mamy wątpliwości. Każdy musi taki mechanizm sobie wytworzyć. Mówimy na początku, mówimy, że uważa się nawet, że być może dziecko by fizycznie zmarło, gdyby nie stres byłby tak duży związany z odrzuceniem. Natomiast dorosły człowiek, gdy nadal funkcjonuje w tych mechanizmach, no to traci podstawową zdolność, a mianowicie zdolność do miłości tak naprawdę. Jest w zerowym właściwie kontakcie z samym sobą, z własną wartością. Musi tę wartość udowadniać na różne sposoby zewnętrzne, jakby sztucznie ją budować, nie doświadczawszy tego, że sam jest bezcenny, jakby potrzebuje ciągle udowadniać w różne sposoby. Izoluje się, chowa się, nie ma kontaktu z własną wartością, z samym sobą. Przez to również nie ma kontaktu z drugim człowiekiem, ponieważ ja fałszywe uniemożliwia to spotkanie w prawdzie. No i ostatecznie również nie ma kontaktu z Bogiem, nie jest możliwy kontakt z Bogiem z poziomu ja fałszywego, czyli tak naprawdę człowiek jest w pewnej izolacji.
Mhm. Można powiedzieć, że też często takim mechanizmem jest postawienie sobie zbyt wysokich poprzeczek, to znaczy takich wymagań, które tak naprawdę są niemożliwe do spełnienia, czyli na przykład, żeby każdy był ze mnie zadowolony, żeby nikt przeze mnie nigdy nie cierpiał i sytuacje, w których ktoś nas krytykuje, zrobimy coś nie tak, popełnimy jakąś gafę, głupotę, czasami jakiś grzech, co się przydarza każdemu, jest traktowane jako właśnie takie, to jesteś do niczego, to się nie nadajesz, to nie potrafisz. Czyli te wymagania, które sobie człowiek stawia w ja fałszywym, są nieadekwatne do tego, że jesteśmy ludźmi. Muszę powiedzieć, takie właśnie przekraczające ludzkie możliwości i dlatego nigdy ich nie spełniamy i doświadczamy, że jesteśmy beznadziejni, czyli nie mamy kontaktu ze swoją wartością i też niskie poczucie własnej wartości, stąd się często bierze.
Rozumiem, ale może Państwo byście jeszcze zechcieli powiedzieć, co jest takiego charakterystycznego, po czym możemy poznać, że my żyjemy właśnie na tak zwanym tym ja fałszywym, o którym mówimy dzisiaj.
To tutaj Monika użyła sformułowania niskie poczucie wartości. My w książce rozprawiamy się trochę z tym sformułowaniem. Tak popularnie tak mówimy niskie poczucie wartości, ale generalnie to można powiedzieć, że jest brak kontaktu z własną wartością. To poczucie wartości, jak obserwujemy rozwój człowieka, nie rośnie, tylko człowiek albo ma kontakt z własną wartością, albo nie. No i pierwsza cecha taka ludzi, którzy żyją na ja fałszywym, to jest właśnie to, co się popularnie nazywa niskim poczuciem wartości. Albo odrzucają samych siebie, swój wygląd, swoje ciało, swoje sukcesy, to, co im się uda czasami w życiu osiągnąć, a nierzadko dużo osiągają. Albo wchodzą w wersję taką nieśmiałości, ucieczki, izolacji, schowania się, czyli to jest jakby jeden aspekt, brak kontaktu z własną wartością. Drugi to jest lęk, lęk przed odrzuceniem. Jest to jeden z ważniejszych lęków, jakie prezentują ludzie na ja fałszywym. Tam generalnie można by to podsumować takim sformułowaniem: taki, jaki jestem, nie zasługuje na miłość i w związku z tym muszę na to zasłużyć albo muszę się schować, ukryć. Trochę jak zwierzątko, prawda? Zwierzę albo wystraszone, albo atakuje, albo się chowa. Więc często lęk i agresja. Agresja kierowana do samego siebie albo ku otoczeniu. To jest też charakterystyczne. Ci ludzie nie są łagodni, nie stosują przemoc wobec samych siebie. Często postanowienia są bardzo takie agresywne. Stosują dużo przemocy w życiu duchowym również, ale również stosujemy przemoc wtedy wobec otoczenia. No i wstyd to jest takie dominujące uczucie. Gdzieś generalnie człowiek się, tak jak po grzechu pierworodnym, chowa w krzaki przed Bogiem. Wstydzi się, prawda, swojej nagości. Słabość jest dla takiego człowieka przeszkodą do spotkania się z drugim czy z Bogiem. Podczas gdy słabość, nie wolno jej mylić z grzechem, bo to są dwie różne rzeczy, ale słabość jest dobrze przeżyta, jest właściwie narzędziem do spotkania z Bogiem i z drugim człowiekiem. Także to jest duży problem.
Jeszcze kolejne pytanie mam do Państwa, no bo teraz zależy nam również na dobru i na dobrym wychowaniu naszych pociech. Zatem co rodzice mogą zrobić, czy zechcielibyście Państwo podać takie wskazówki, aby wychować nasze dzieci bez tego ryzyka powstania tego właśnie ja fałszywego?
Tutaj tak między sobą właśnie mówimy z mężem, że tak zupełnie się nie da. Tak jak mówiliśmy, my wszyscy jesteśmy po grzechu pierworodnym, mamy swoje słabości, grzechy. Nie da się zupełnie wychować dzieci tak, żeby ich nie zranić. Można powiedzieć, że czasami też wrażliwość dzieci jest tak duża, że nie jest możliwym tak działać, żeby zawsze kochać je tak, jak po prostu kocha nas Bóg. Więc to, że tak się dzieje, nie jest końcem świata. Ale jednak, jeżeli my sami, można powiedzieć, żyjemy w ja prawdziwym swoim, to znaczy w pewnej wolności, spontaniczności, pewnej prawdzie o sobie, o swojej wartości, o swoim pięknie, ale też o swojej słabości, gdzie przeżywamy naszą słabość w pokorze, która nas, można powiedzieć, zapędza do łaski, do Boga, nie lęk przed Bogiem, ale właśnie miłosierdzie Jego, to też sami doświadczywszy miłosierdzia, inaczej patrzymy na nasze dzieci. Mówiliśmy już o tym w naszej którejś chyba audycji, przy dwóch skrzydłach miłości, czyli ta afirmacja, ta część kocham Cię, bo jesteś, nie za coś, nie po coś. My często właśnie działając na swoim ja fałszywym, tak też traktujemy nasze dzieci, nie akceptując w nich czegoś, co nie zgadza się z naszym wyobrażeniem o naszym dziecku. Czegoś, co sprawia wstyd, jak to moje dziecko coś takiego robi, zachowuje się jakoś, tak? Albo mając oczekiwania nieadekwatne do tego, kim dziecko jest, że będzie grzeczne, spokojne, święte, mądre. Ono jest niedojrzałe, robi głupoty, robi coś nie tak. Także też tutaj jakby nasza własna wolność, nasza własna dojrzałość pomaga nam kochać dzieci takimi, jakimi są, a z drugiej strony też wtedy jest nam łatwiej stawiać te granice i wymagania, o których mówiliśmy też w tej audycji o dwóch skrzydłach miłości.
Mm-hmm. I tak może
tutaj jeszcze można tak? powiedzieć, jakby to podkreślić, że ten czuły dotyk, czułe spojrzenie, czułe słowo, czyli miłość wyrażana i okazywana na przeróżne sposoby wobec dzieci, stwarza przestrzeń do tego, by one szybciej weszły w kontakt z samym sobą, ale też, co chcemy podkreślić, nie jest automatycznie nie sprawia, że im się to uda. Dopiero jakby później w rozwoju będą miały jednak swoją pracę do przejścia. To tak już jest w tym świecie, w którym żyjemy. Czasami też wydaje się, że są mechanizmy biologiczne, biochemiczne nawet, które później też będą wymagały przepracowania w życiu dorosłym. Także kochać dzieci mądrze, tak jak się da, a później nie rozpaczać, że one mimo wszystko gdzieś mają swoją drogę do przejścia. Taka jest po prostu już chyba natura świata, w którym żyjemy.
A tak podsumowując naszą rozmowę w dniu dzisiejszym, w tej pierwszej części audycji, może zechcielibyście Państwo wypowiedzieć się, dlaczego ten temat rozbijania ja fałszywego jest tak istotny?
Dlatego, że bez rozbijania tego ja fałszywego miłość jest po prostu niemożliwa. Jeśli my mamy powołanie do miłości, w zasadzie Jezus przyszedł po to, by nam dać życie wieczne w znaczeniu już teraz udziału w nim, nie po śmierci, ale teraz udziału, to życie objawia się przez miłość. Mamy powołanie do tego wręcz, by stać się Bogiem przez uczestnictwo w Bogu, czyli przez miłość. Jeśli człowiek nie wyjdzie z tych mechanizmów obronnych, miłość jest niemożliwa, a więc również w życiu nie dojdzie do zjednoczenia z Bogiem. Żyje jakby nie w pełni i dlatego to jest tak istotne. Mhm.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ja przypomnę, że kontynuujemy zagadnienia związane z rozwojem osobistym człowieka dojrzałego. Gościem audycji są w dniu dzisiejszym pani Monika i Marcin Gajdowie. Pani Monika jest pedagogiem ogólnym, specjalistą, psychoterapeutką, pan Marcin lekarzem, teologiem i również psychoterapeutą. Teraz w drugiej części programu zapraszamy Państwa do włączenia się w naszą audycję, do wybierania numerów telefonów. Przypomnę, dla chętnych telefonujących z Polski Północnej jest to numer 56 655 23 55 i dla telefonujących z Polski Południowej jest to numer 56 655 23 56. Zapraszam serdecznie. Już mamy pierwszą osobę na antenie. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Olsztyna.
Miło
mi. Chciałem zwrócić uwagę, że tutaj jeśli chodzi o ojców i dzieci, jak i jedni i drudzy są zobowiązani do tego, żeby się rozwijać i pracować nad sobą, a nie żeby ktoś z zewnątrz stał i nad głową mu skakał, mówił co ma robić. Ale jeśli na przykład ojciec jest wyrodny i nie dba o dobro dzieci, ograbia je i nie dba o podstawowe ich potrzeby, albo taka na przykład wyrodna matka, no to te dzieci wychowują się w takich warunkach niedogodnych, można powiedzieć niegodnych, i dzieci między sobą mogą się zacząć szarpać. Jeśli na przykład wyrodni ojcowie i wyrodne matki narodu, czyli ci, którzy zarządzają ludźmi, nie chcą im służyć, tak jak uczył Pan Jezus, tylko obracają te talenty, które Bóg daje każdemu człowiekowi inne, bo jeden ma urodę, drugi ma zdrowie, jeden ma inteligencję, drugi ma talenty do tego, że się uczy, jest zdolny i myśli, że ten drugi, co się mniej uczy, jest głupi i nie będzie mu pomagał. Wtedy stwarza się takie piekło na ziemi, że człowiek człowiekowi staje się nieprzyjacielem. Wasza wiedza przynosi wam korzyści, tak samo wasze stanowisko, władza, wasz spryt, wasze zdolności organizacyjne, wasze talenty, wasze warunki, dobra, które posiadacie, pochwały, którymi was darzą, pomoc, którą wam daję. Ja zaś chcę, aby wiedza wasza i sprawność służyły potrzebującym również darmo i całą dobę, gdy trzeba. Stanowisko macie, by służyć społeczeństwu. Im wyższe, tym więcej. A władzę, by wspomagać, chronić, opiekować się, uczyć przykładem własnym, jak obracać ją na dobro dla bliźnich. Spryt wasz tym jest potrzebny, którym go poskąpiłem. Dobrobyt, by go dzielić z innymi, przede wszystkim z tymi, którzy go nie mają. talenty, by nieść radość, światło i prawdę wedle zdolności waszych. Wasze zdolności praktyczne są po to, by organizować pomoc możliwie najlepszą, usprawniać działania, tworzyć nowe, lepsze formy życia, a wszystko, z czego tak dumni jesteście, zużyć dla dobra bliźnich z taką miłością, jaką do nich mam i z jakiej was tak obdarzyłem, zawierzając wam. Ci, którzy dużo dóbr materialnych mają, są zgorszeniem świata i swoim postępowaniem.
Panie Andrzeju, bardzo cenne to są uwagi i to wszystko zawsze zawiera się i kończy się na miłości, także bardzo dziękujemy. Dziękujemy za pana głos. Pani Moniko i panie Marcinie, chcielibyście coś dodać do tego komentarza pana Andrzeja?
Znaczy, tak sobie słuchałam też właśnie tego głosu i rzeczywiście wiele tam było zjafałszywego, bo jeżeli właśnie żyjemy na tym, żeby posiadać, mieć i w tym upatrujemy swoją wartość, tak, to rzeczywiście często staje się to bożkiem samym sobie. Rzeczywiście nie możemy kochać.
Właśnie.
No jest tu też te... Pan czytał chyba jakiś przekaz, natomiast tam było powiedziane, że jakby samo bogactwo w sobie jest złe, jeśli ja dobrze zrozumiałem. To nie jest do końca prawda. Można również obfitować i dobrze służyć tym bogactwom społeczeństwu. To ludzie biedni potrafią być najfałszywym i bogaci. Ale również i bogaci mogą być przebóstwieni, także to nie zamykajmy drogę tym, którzy trochę więcej mają.
Kolejny telefon odbieramy. Bardzo proszę. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha.
Witam.
Ja tak chcę podać taki krótki przepis na rozwój osobowości człowieka wierzącego, bo prawda, dla nas ten kierunek jest istotny. Więc tak jak Słowo Boże mówi, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I tak właśnie w tej postawie pokory przed Bogiem i w takim właśnie uniżeniu, czytając Słowo Boże, właśnie z takim jeszcze wstępem, by można powiedzieć, że dobrze jest przed czytaniem Słowa Bożego powiedzieć do Pana Jezusa, że Panie Jezu, otwórz moje serce na te słowa, które będę czytała, prawda, jeżeli niewiasta. I z takim właśnie nastawieniem, aby to przede wszystkim Pan Bóg kształtował naszą osobowość, to wszelkie, prawda, jakieś niedociągnięcia, jakieś takie pewne braki, one właśnie przez Pana Boga będą korygowane, bo właśnie to słowo jest żywe i ono wykonuje pracę, także dla każdego wierzącego takie właśnie z mojej strony taka zachęta, aby skorzystał z tego właśnie wzorca, jakim Pan Jezus jest dla nas i właśnie Jego Słowo i w tej pokorze podchodząc z modlitwą w uniżeniu właśnie przyjmował to, co Pan Bóg chce w jego życiu czynić, jak go kształtować. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy, Panie Tadeuszu. Ja myślę, że to otwarcie się na łaskę Ducha Świętego jest zawsze potrzebne w każdej sytuacji, przed którą stajemy w każdym dniu naszego życia, prawda, Panie Marcinie?
Tak, tak. No, Pan tutaj podkreśla aspekt duchowy w rozwoju, to znaczy kontakt ze Słowem Bożym, lekcja divina jest nam bardzo bliskie i uważamy, że tutaj rzeczywiście jest ogromna moc. Natomiast dla nas, jakby tutaj dla chrześcijan jest istotna pewna równowaga, to znaczy, że łaska w ogóle bazuje na naturze i w związku z tym my po ludzku mamy zrobić wszystko, co się da, nie tylko jakby po linii duchowej, kontaktu z Biblią, modlitwy, ale również środkami naturalnymi. Wtedy jesteśmy jakby uczciwi wobec Stwórcy, ponieważ duchowość, można powiedzieć, prawdziwa, dojrzała, zawsze bardzo mocno stąpa po ziemi. I też jeszcze jeden taki aspekt, bo Pan powiedział o pokorze, może tak trochę w kierunku audycji, bo te telefony dzisiaj trochę nam tak nie do końca są chyba w temacie, to zachęcamy słuchaczy, żeby jednak mówili w kierunku, to powiem o pokorze, bo to jest dość ciekawy temat. W przypadku ja fałszywego często mamy do czynienia z taką fałszywą pokorą. To znaczy ten człowiek uważa się naprawdę za nic niewartego, za kogoś, kto jest no, wręcz zerem i można by bardzo łatwo nabrać się na to, że to jest pokora, a jednak jest to właśnie wysublimowana forma pychy. Także pokora to jest w ogóle generalnie prawda. Mhm. Prawda o mojej słabości, o mojej nawet grzeszności, przyznanie się do tego, ale również prawda o moim pięknie. Można zachęcić słuchaczy teraz, żeby zastanowili się, czy potrafią powiedzieć na przykład, w czym są piękni albo w czym są obdarowani. Czy wielu ludzi nie potrafi powiedzieć o swoich darach, piękno, obdarowaniu i świadczy to właśnie między innymi o tym, że nie są pokorni.
Mhm. I jeszcze jeden telefon odbierzemy. Prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław z Podkarpackiego.
Sami nie panowie dzisiaj telefonują. Miło.
Nie, od początku nie słuchałem, ale w momencie usłyszałem, radio włączyłem, chodzi o wstydzie, o zakrycia swojej biedy.
Nie. Mówiliśmy. No proszę mówić.
Było nam bardzo ciężko materialnie. Ja chciałem ukryć swoją biedę w szkole. W jaki sposób? Bo nie miałam koszuli, nie miałam co jeść, głodny przychodziłem do szkoły, majtek, więc dokazywałem, chciałem, żeby mnie rówieśnicy nie wcisnęli w ziemię, w błoto. I nawet się zastanawiali, czy mnie do poprawczej szkoły nie oddać. A potem jak opuścił rodzinę, to znaczy nie opuściłem, tylko pojechałem do szkoły poza teren, normalny byłem. I chodzi o co? Chodzi o to, żeby zrozumieć to dziecko, które walczy o miłość, walczy o przetrwanie, chce być równym jak innym. Moje siostry, które mają wyższe wykształcenie, do dzisiaj są zakompleksione, bo w butach ojca chodzili do liceum, to i tam, to znaczy gumowe takie. Następnie mam dwie wnuczki, której pozbawili praw rodzicielskich matkę. Alkohol. Ja w sądzie powiedziałem.
Proszę pana, panie Jarosławie, to są bardzo trudne problemy, o których pan mówi i one wymagają pewnie takiej specjalistycznej też porady. Natomiast no troszeczkę rzeczywiście, tak jak autorzy naszej książki i naszego spotkania dzisiaj powiedzieli, że to jest, zdajemy sobie sprawę, że to jest trudne zagadnienie. Mówimy o ja fałszywym w dniu dzisiejszym, w ramach tego rozwoju osobistego, naszego, ale jednak no, odchodzimy za bardzo w tematyce, dlatego mamy niewiele czasu do zakończenia audycji. Ja bym poprosiła...
Ja bym wtrącił się, bo pan powiedział o takim właśnie klasycznym, zilustrował, może świadomie, czy nie, mniej świadomie, ale zilustrował ten moment rodzenia się tego ja fałszywego, ponieważ on się wstydził jako dziecko.
Bo mówił o warunkach.
Tak. Wstydził się jako dziecko z ubóstwa tego materialnego. Zaczął robić coś, żeby właśnie przetrwać. Akurat w tym przypadku nazwał to dokazywaniem. I to bardzo piękne takie wspomnienie pana, bo ono jest bolesne, ale również piękne i ono pięknie ilustruje właśnie to, jak to ja fałszywe się rodzi i często właśnie mamy do czynienia z dziećmi, później młodzieżą, z ludźmi dorosłymi, którzy no niestety właśnie są, jakby pozostają w skutkach tych mechanizmów obronnych.
Na zakończenie, jeśli mogłabym poprosić jakieś takie w pigułce myśli podsumowujące naszą audycję dzisiaj.
To może tak, że każdy z nas ma takie mechanizmy, można powiedzieć, nazwać je właśnie fałszywe czy ego. I w rozwoju każdego człowieka chodzi o to, żeby rozbijać te mechanizmy, wychodzić ze skupienia na sobie, z egocentryzmu. Natomiast to powinno się dziać w takiej właśnie dużej życzliwości do samego siebie, miłości do samego siebie, jakby też zrozumienia siebie, że tak jest. I też tak jak tutaj ten wątek taki duchowy, rzeczywiście, jeżeli doświadczamy relacji z Bogiem, który jest żywy, miłujący, to pomaga nam wychodzić z tych mechanizmów, jakby wychodzić z tych krzaków, jak po grzechu pierworodnym i pozwala nam w pełni żyć, być sobą i też wtedy dużo, dużo łatwiej, czy z większą miłością, wolnością wychowywać nasze dzieci.
Mhm. Dziękuję serdecznie. Ja przypomnę, że gościem naszej audycji porad pedagoga i psychologa byli pani Monika i Marcin Gajdowie. I również zachęcam państwa już w dniu dzisiejszym na spotkanie za tydzień, gdzie będziemy kontynuować zagadnienie rozwoju osobistego. A zatem dziękuję gościom i dziękuję państwu. Dziękuję państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.